Strefa historii.
Tu Radio Gdański, Strefa Historii. Dzisiaj w studiu są goście i to dwóch gości, którzy porozmawiają o rzeczach ze mną trochę tajemniczych, a no tych tajemniczych rzeczy autorami nie są, ale je opisali. Michał Piotrowski i Marcin Temiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A mówimy o książce Zona Pomorskie, przewodnik dla poszukiwaczy tajemnic i to jest książka częściowo historyczna, prawda? To jest książka o historii. Nie uciekniemy od tego tematu.
Nie uciekniemy od historii, bo praktycznie wszystkie opisane w niej obiekty są obiektami historycznymi, mają swoją historię, a zdecydowana większość z nich jest nawet zabytkami koncesjonowanymi, może trudne słowo, gdyż wpisane są do rejestru zabytków.
Jedne są, innych już nie ma, bo z tego co pamiętam po stworzeniu tej książki okazało się, że część z tych zabytków, które opisaliście, no, przestało istnieć z jakiegoś powodu, ale do tego jeszcze wrócimy. Powiedzmy, co my w tej książce Zona Pomorskie, przewodnik dla poszukiwaczy tajemnic, takiego tajemniczego znajdziemy, bo sama forma tej książki jest ciekawa, ja ją otworzę, tutaj mam przed sobą, jest opisane miejsce, ale są jakieś kody QR, są jakieś do tego wszystkiego koordynaty, po co to wszystko?
Najprościej mówiąc, żeby dotrzeć do takiego miejsca, które jest opuszczone, zapomniane, może rozszyfrujmy ten skrót właśnie, czyli zona. Zona to skrót od takich określeń jak zapomniane, opuszczone, niedostępne i anonimowe. Taki był klucz doboru miejsc, które opisujemy. No a ponieważ są to miejsca właśnie zapomniane, opuszczone, niedostępne i anonimowe, to mało kto wie, jak je odnaleźć, jak do nich dotrzeć. No, przewodnik ma służyć temu, żeby właśnie do tych miejsc można było dotrzeć i można było je osobiście zobaczyć.
Jakieś ulubione miejsce?
No, mamy chyba sporo takich ulubionych miejsc. My zawsze mówimy o tym, że jest taka bardzo niezwykła, jak na nasze tutaj, na nasz rejon, kaplica we wsi Igły. Wymieniamy też kilka pałacyków. Tu pewnie padłoby określenie czy nazwa miejscowości Klecewo. Ale tak naprawdę każde z tych miejsc jest ciekawe i każde z tych miejsc w momencie, kiedy byliśmy tam po raz pierwszy, kiedy próbowaliśmy je odnaleźć w terenie, to zawsze są takie emocje, są no, można powiedzieć nawet wypieki na twarzy. W sensie trafiamy do miejsc, które faktycznie zostały dawno temu opuszczone i trochę wymazane z tej najnowszej historii, a my właśnie odnajdujemy je w lesie. Gdzieś tam pod warstwą liści, pod warstwą mchu, gdzieś właśnie w jakichś takich dziwnych zakamarkach odnajdujemy ślady dawnej wsi, dawnego pałacu, dawną bazę wojskową. No to są wszystko takie miejsca, które rzeczywiście troszeczkę budzą tą żyłkę przygody i takiego ducha przygody właśnie w każdym, kto takich miejsc szuka.
Marcin, a w ogóle skąd pomysł na to, żeby taką książkę stworzyć, żeby w ogóle robić to, co robicie? Poszukujecie miejsc, których, rozumiem, na mapie nie ma, albo są, albo nie wiadomo, że one tam są. Jak do nich docieracie?
Pomysł się urodził dosyć dawno, bo to już jest trzecia publikacja z tego, nazwijmy to umownie, cyklu. Pomysł urodził się w czasie pandemii, kiedy nie bardzo było co robić, gdyż niewiele można było tak naprawdę robić i wpadliśmy na pomysł, żeby odwiedzać miejsca wpisujące się w taki ten pandemiczny, wręcz apokaliptyczny klimat, czyli te właśnie miejsca opuszczone, zapomniane, i okazało się, że jest ich tyle, że można je pogrupować, można je poszeregować, można je policzyć i można zrobić z tego, jak się potem okazało, dosyć ciekawy cykl, bo jest nam niezmiernie miło, że te książki zostały bardzo dobrze przyjęte i nawet się troszkę obawialiśmy, czy nie wyważamy otwartych drzwi, bo jako ludzie troszkę zajmujący się i regionem, i historią, wydawało nam się, że może te miejsca nie są tak nieznane, a się okazało jednak, że są bardzo nieznane, że ten tak zwany masowy czytelnik był zainteresowany, był ciekawy i odkrywał te miejsca razem z nami, i to jest chyba fajne rzeczywiście, że te miejsca się na nowo odkryły, bo rzeczywiście warte są tego, żeby je poznawać, bo możemy rzeczywiście kawał historii dzięki nim poznać.
Myśmy zaczynali oczywiście od takich oczywistości, czyli jakichś forów internetowych, jakichś informacji, które gdzieś tam pojawiały się w takim przekazie masowym, ale najważniejsze, myślę, i takie warte powiedzenia jest to, że te historie prowadziły nas dalej, to znaczy my, odnajdując jedną, drugą, trzecią taką lokalizację, Potem zagłębialiśmy się w teren, wchodziliśmy w jakieś kolejne historie, odkrywaliśmy karty tak naprawdę nieznane i o ile te dwa poprzednie przewodniki to są takie przewodniki faktycznie po miejscach, no można powiedzieć w połowie zapomnianych, to ten tutaj, który mamy przed sobą, czyli Zona, to już są rzeczywiście takie perełki, które wymagały no trochę powertowania starych map, trochę powertowania jakichś zapisów archiwalnych, jakichś właśnie kronik, bo o tych miejscach się za dużo nie mówi.
Rozumiem, że wymaga to od was znajomości historii i poszerzania tej znajomości, bo no, omnibusem nikt nie jest i wszystkiego na każde odkryte miejsce zapewne nie wiecie. Jakieś szczególne zaskoczenie?
Tak, tych zaskoczeń było dosyć dużo, paradoksalnie, bo niektóre z tych miejsc zostały opisane wcześniej, na przykład w jakichś przewodnikach, w lokalnych publikacjach, ale bardzo często okazywało się, że to, co tam jest napisane, nie do końca czasami było zgodne z prawdą. Na przykład to dotyczyło bardzo często właścicieli tych obiektów albo ludzi, na przykład, którzy zostali gdzieś pochowani na lokalnych cmentarzach. Okazało się, że ktoś kiedyś coś napisał i to było potem w różnych publikacjach powielane, a po sprawdzeniu okazało się, że troszkę jest inaczej. To było też bardzo ciekawe, bo na przykład ludzie, właściciele tych dworów, oni bardzo często gdzieś w jakichś oficjalnych publikacjach byli na przykład dosyć często pomijani. Owszem, mówiło się o nich, ale nie mówiło się o nich na przykład na tyle dużo, ile o na przykład historii samej wsi albo historii architektury. To jest też trochę taki znak czasu, że bardzo często ci niemieccy właściciele dworów, ci dawni właściciele dworów, oni gdzieś tam, no, dawniej z powodów politycznych musieli zostać zapomnieni, potem zostali odkryci na nowo i cały czas są odkrywani na nowo. To jest bardzo ciekawe, kiedy wchodzi się na takie forum internetowe, na przykład nie jest się uczestnikiem tego forum, tak, tylko nazwijmy to troszkę umownie, jest się taką świeżynką i nagle widzi się, że właśnie ktoś wrzucił nieznane zdjęcia na przykład właścicieli albo jakichś tych ludzi, którzy kiedyś w tym dworze bywali. Więc ta historia tych miejsc się cały czas pisze. To jest naprawdę, naprawdę ciekawe, że cały czas można odkrywać coś nowego.
No Marcin poszedł w tą historię, ale ja tu powiem, że były też takie rzeczy, które ciekawiły nas na tym niższym i takim prostszym poziomie. Takie właśnie ciekawostki, które przy okazji odkrywaliśmy. Na przykład odkryliśmy w którymś momencie, że domy budowane przez Menonitów mają bardzo charakterystyczną budowę komina, takiego troszeczkę układającego się w taką piramidę, w taki stożek. Wcześniej po prostu nie wiedzieliśmy, a potem bywając w jednym, drugim takim budynku, odkrywaliśmy, że to się powtarza i to prowadziło nas do jakichś takich właśnie dodatkowych doświadczeń, czy takich odkryć, że właśnie to jest jakaś specjalna architektura i ona była faktycznie, no, gdzieś tam funkcjonowała, więc myślę, że takich, no, my poszerzamy też bardzo mocno swoją wiedzę na temat regionu, w którym mieszkamy od dziecka, żyjemy tutaj cały czas, ale myślę, że te ostatnie kilka lat, kiedy tworzymy te przewodniki, rzeczywiście tą wiedzę mocno rozbudowało.
Tak, podeszliśmy do tego z pokorą, nikt tu nie był omnibusem, a dowiedzieliśmy się naprawdę wielu rzeczy takich, że mówiąc tak bardzo potocznie, wow.
Bo wy zawodowo już w tym momencie z historią wiele wspólnego nie macie. Wykładowcami akademickimi nie jesteście. Ty, Marcin, jesteś chyba historykiem z wykształcenia, czy także nie?
Nie, absolutnie nie też nie.
I to Michał tak także historykiem z wykształcenia nie jest.
Tak zabrzmiało, jakbyśmy mieli za sobą karierę historyczną, ale absolutnie żadnej kariery historycznej nie mieliśmy.
Ona jest przed wami dopiero, na to wychodzi. Natomiast chciałem zadać pytanie właśnie o tą część historyczną, dlatego że bardzo często jest tak, że naukowcy krytykują takie popularno-naukowe opracowania w związku z tym, że one na przykład są albo za mało szczegółowe, albo zawierają pewne plotki i tak dalej, i tak dalej. Jak u was to wyglądało? Doszły do was jakieś sygnały związane z tym, że a tutaj coś jest nie tak, bo jest inaczej niż w literaturze, a tutaj ktoś się myli i tak dalej, i tak dalej.
No jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził. Wiadomo, my podeszliśmy do tego z dosyć dużą pokorą, ale absolutnie nie dościmy sobie prawa do tego, że mamy rację, że to, co napisaliśmy, jest kanoniczne. Nie, my oczywiście się posiłkowaliśmy publikacjami naukowymi, posiłkowaliśmy się gazetami, posiłkowaliśmy się forami internetowymi, no musieliśmy czasami te plotki jakoś tam odsiewać. ale rzeczywiście dosyć sztywno też trzymaliśmy się tej takiej przewodnickiej formuły, żeby wiadomo, te opisy były ciekawe, ale też żeby nie zanudzić czytelnika. No, trzeba było po prostu znaleźć taki dobry balans, żeby ktoś to po prostu pojedzie w to miejsce, dowiedział się jak najwięcej o tym miejscu, ale też żeby nie czuł się zawiedziony, że na przykład kupuje przewodnik, a tu jest jakaś, powiedzmy, no wiadomo, mocno w cudzysłowie naukowa nuda, albo zupełnie jakieś bajki na talki, no bo to też nie o to chodzi, żeby tutaj tworzyć legendy, więc myślę, że taki zdrowy balans nam udało się znaleźć, bo nie mieliśmy jakichś negatywnych sygnałów, że gdzieś popełniliśmy jakiegoś strasznego babola, że napisaliśmy bzdury, że się generalnie nie znamy. Raczej myślę, że ten odbiór jest pozytywny.
A jakie były tego prapoczątki?
No, prapoczątki to oczywiście jest coś, co powtarzamy już troszeczkę sami znudzeni tym, że to powtarzamy, czyli fascynacja przygodami pana samochodzika, fascynacja takimi właśnie pierwszymi lekturami tego typu, które czytaliśmy jako młodzi chłopcy. U mnie się to przerodziło potem w taką pasję troszeczkę związaną z harcerstwem, ale myśmy byli taką drużyną harcerską, która faktycznie bardzo mocno odwiedzała różne miejsca historyczne, ale takie właśnie tego typu, czyli jakieś stare bazy wojskowe, jakieś stare zamczyska. Objeżdżaliśmy tutaj właśnie wszystko, co się dało objechać w okolicy i myszkowaliśmy po tych obiektach. Potem oczywiście nie miałem już na to czasu, trochę się to wszystko pozmieniało, ale gdzieś tam ta żyłka takiego właśnie takiego odkrywcy gdzieś tam we mnie została. W Marcinie też, bo jak tylko powiedziałem w którymś tam któregoś dnia, kiedy się spotkaliśmy, mówię: Marcin, słuchaj, jest taki pomysł, może byśmy pojechali, może byśmy zobaczyli, czy to wszystko jeszcze gdzieś tutaj stoi i czy można tam zajrzeć. No to Marcin natychmiast mówi: dobra, to najbliższa sobota, ruszamy. No i tak się to wszystko zaczęło i faktycznie zaczęliśmy chyba od tego, przypomnij Marcin, chyba od tego pasa takiego najbardziej na północ, czyli rejony od Słupska do Lęborka, tak, nad samym morzem. Objechaliśmy podczas tej pierwszej wyprawy, objechaliśmy no kilkanaście obiektów. Okazało się, że są, że można je zobaczyć, można w nich pomieszkować. No i tak to się zaczęło. To był ten pierwszy wyjazd, a w zasadzie jeździmy do dzisiaj, chociaż dzisiaj już musimy jeździć nieco dalej, bo nam się obiekty w województwie pomorskim skończyły, więc byliśmy ostatnio w Kujawsko-Pomorskim, wcześniej gdzieś w Wielkopolsce, byliśmy też na Warmii, planujemy teraz wypad kolejny w Zachodniopomorskie, no tak po prostu, żeby zobaczyć coś nowego.
Dograniczacie się do tego historycznego Pomorza, czy jednak troszeczkę wychodzicie też dalej, tam Warmia gdzieś mi mignęła?
To znaczy, no jeździmy po to, żeby zobaczyć, natomiast jeśli chodzi o przewodniki, no to wiemy też, że wchodzimy już na teren innych autorów, wiemy, że podobne publikacje pojawiają się w innych województwach, więc nie chcemy za bardzo, ponieważ nie jesteśmy stamtąd, no, też nie znamy się na tym tak dobrze, nie chcemy specjalnie komuś wchodzić w paradę, wręcz odwrotnie, korzystamy właśnie z tych publikacji, żeby sobie coś ciekawego zobaczyć, ale jak najbardziej głodni tego, żeby coś nowego odkryć, coś nowego właśnie zrobić, sfotografować, po prostu tam jeździmy.
Właśnie, wchodzicie w czyjś teren, to bardzo dobry przyczynek, żeby opowiedzieć o tym, czy ktoś was z widłami pogonił kiedyś, bo no, wchodzicie do takich miejsc, jak jedna, to chyba w Igłach jest ta kaplica pośrodku pola, prawda?
Tak.
Wchodzicie do takich miejsc, że czasami tam strach wejść, a może jest ono czyjąś własnością i co wtedy?
Przeważnie te obiekty mają swoich właścicieli. No jak ci właściciele o te obiekty dbają, to możemy przeczytać w przewodnikach. Ale pandemia nam bardzo pomogła w zwiedzaniu, bo autentycznie przez te dwa pandemiczne lata nie spotkaliśmy prawie nikogo. Nie spotkaliśmy prawie nikogo w tych wsiach, nie spotkaliśmy prawie nikogo, znaczy praktycznie nikogo w tych obiektach, może jedną, dwie osoby, z którymi rozmawialiśmy. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej. Jeżeli się jedzie w tej chwili gdzieś do takiego opuszczonego miejsca, to rzeczywiście jest duże zainteresowanie ze strony mieszkańców, kto przyjeżdża, a po co, dlaczego włazi, gdzie chce oglądać, więc rzeczywiście no, mieliśmy też dobry czas, kiedy ta książka powstawała, żeby sobie spokojnie pozwiedzać, ale zawsze z tymi mieszkańcami można się dogadać z właścicielami. Tutaj Michał jest zawsze lepszym negocjatorem, bo jeżeli jesteśmy dobrzy i źli, to Michał jest dobry, ja jestem ten zły, więc ja się nie odzywam. Michał wtedy zawsze negocjuje i rzeczywiście, będąc grzecznym i merytorycznym, można o wiele więcej osiągnąć niż pyskując na dzień dobry, więc tutaj Michał ma patent, jak zgodnie z prawem te obiekty zwiedzić.
Bo to szanowni państwo, no, to, że jest teraz trudniej, to nie znaczy, że to nie jest możliwe. Zawsze jest ktoś, kto opiekuje się takim obiektem, to gdzieś tam właśnie ma na niego oko, czy to samemu z własnej woli, czy to z racji tego, że gdzieś właśnie właściciel prosił go o to, żeby taki obiekt przypilnować, a przynajmniej obserwować, czy tam się nic nie dzieje. I takie osoby faktycznie się pojawiają, ale naprawdę wystarczy no właśnie być miłym, zapytać, porozmawiać, czasami pokazać jakieś zdjęcia, które mamy w telefonie, że to nie pierwsza wyprawa, nie jesteśmy jakimś przypadkowymi osobami, tylko faktycznie mamy jakiś zbiór ze sobą takich fotografii, bo jest to po prostu taka pasja. I najczęściej kończy się to tym, że taka osoba nawet początkowo jakoś tam negatywnie, czy nieco niechętnie nastawiona, mówi, a no to zapraszam, to idźcie zobaczcie. Raz się chyba tak zdarzyło, że pan był bardzo niezadowolony z tego, że oglądamy właśnie obiekt, który jest pod jego opieką, ale to był pan, któremu się po prostu na jego posesji zapadł dwór. No ja nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale faktycznie tam była taka dyskusja, z której wynikało, że on po prostu jest bardzo mocno urażony, że to nie jego wina, a my troszeczkę mówiliśmy o tym, że no właśnie, ale no przecież pan jako właściciel,
że jednak trochę jego tak, no nie tak, ukrywajmy, że
powinien pan o to zadbać. No i to była taka niezbyt miła rozmowa, aczkolwiek znowu skończyło się to tym, że faktycznie zdjęcia mogliśmy zrobić, no do środka nie udało się wejść.
Jak oceniacie stan zabytków po tym, co obejrzeliście? No on nie zawsze jest... Nie zawsze jest nawet przyzwoity, prawda? My któregoś razu w Tajemnicach Pomorza weszliśmy do jednego takiego miejsca, tutaj w okolicach Gdańska, no ono się niedawno spaliło. Ale ja mam takie wrażenie, że te dwory różnego rodzaju, dawne kaplice i tak dalej, że niektórzy z właścicieli to tylko czekają, aż to się zapadnie, albo się spali, nie wszyscy oczywiście, ale teren wygodny, kiedy nie ma problemów w postaci zabytku. Jak oceniacie zachowanie tych zabytków w województwie, tych takich właśnie zapomnianych?
Jest pół na pół. Czy ta część dworów jest wyremontowana, są tam sale weselne, hotele, pensjonaty, no te zabytki nas nie interesowały, mimo iż są zabytkami zadbanymi, tak teoretycznie powinien wyglądać każdy zabytek, czy teoretycznie i praktycznie powinien wyglądać każdy zabytek wszędzie, no ale wtedy nie mielibyśmy o czym pisać. A niestety zdecydowana większość przynajmniej dworów, folwarków, pałaców prawdopodobnie już niestety w takim stanie swoich ostatnich dni dożyje, gdyż zdecydowana większość właścicieli nie chce ponosić w tej chwili monstrualnych kosztów remontu i przystosowania takiego obiektu do nowych funkcji, bo to też nie jest proste, żeby w obiekcie, który ma kilka tysięcy na przykład metrów kwadratowych, stworzyć coś, co trzeba będzie potem utrzymać, władować to nieprzytomne pieniądze, więc niestety te zapomniane, opuszczone dwory prawdopodobnie do swoich ostatnich dni już takimi zostaną. No widać, taka musiała być ich historia. To jest bardzo długi temat. My zawsze w czasie wyjazdów o tym rozmawiamy. Jak to wygląda, dlaczego tak wygląda, no to można o tym rzeczywiście poświęcić temu niejedną audycję, ale zdecydowanie te zabytki to powinien być nasz wyrzut sumienia, bo rzeczywiście często i perełki, wręcz perełki architektury, wręcz obiekty, które były unikatowe dla lokalnej społeczności, dla tych wsi, powiatów, tak, to zginie. To rzeczywiście te publikacje nasze i inne, no to już są takie tak naprawdę chyba ostatnie dokumenty, które pokazują jeszcze, że one jeszcze no, trwają w takim stanie niestety agonalnym.
Zwłaszcza, że pamiętajmy, że to są obiekty, które przetrwały niesamowitą zawiruchę dziejów, bo to są budynki, które powstały czasami w XVIII, czasami w XIX wieku, przetrwały dwie wojny, przetrwały czasy PRL-u, gdzie większość z nich pełniła funkcję PGR-ów i mimo tej właśnie przaśności, mimo tych wszystkich tragicznych czasami wydarzeń historycznych, one przetrwały. A tak naprawdę zostały zapomniane, zostały opuszczone, zostawione samym sobie i niszczą właśnie od lat 90. od momentu, kiedy de facto mogłyby ponownie rozkwitnąć. Tak się czasami udaje, powstają takie miejsca, o których Marcin mówił, czyli na przykład jakieś pensjonaty, ale bardzo wiele tych zabytków pozostawionych samym sobie, no niestety w tej chwili w efekcie dogorywa. To są albo jakieś pogorzeliska, albo coś, co się absolutnie zapadło w sobie, albo zgniło, także no za chwilę tych obiektów już w ogóle nie będzie.
No bilans jest ujemny, bo od czasu, kiedy wyszły trzy książki, to już paru obiektów nie ma. No, tak jak ten ostatni dwór w okolicach Gdańska, który właśnie też już już prawdopodobnie... No,
już go prawdopodobnie nie będzie, no bo mu się spaliło.
No tak, to... No,
zupełnie przypadkiem, jak to bywa w takich sytuacjach, kiedy teren jest atrakcyjny inwestycyjnie. Natomiast ta książka, poza tym, że zawiera oczywiście tekst, jak to książka, zawiera te kody, które można sobie zeskanować, zawiera także zdjęcia, które pozwalają nam zobaczyć to, co zobaczyć możemy. Kto jest autorem tych zdjęć? Kto robi zdjęcia?
W większości ja robię zdjęcia, Michał w większości pisze teksty i zdjęcia też polecamy, żeby robić. Wszyscy, którzy lubią fotografię, czują pasję, chcą robić zdjęcia, no to są naprawdę idealni modele te dwory. Tam można cudować na wszelkie możliwe sposoby i coraz trudniej jest tak naprawdę wymyślić coś nowego. My te zdjęcia oczywiście robiliśmy jako zdjęcia dokumentacyjne. Nikt się tutaj nie silił na jakiś mega artyzm, ale naprawdę wszystkie swoje pasje można w tych opuszczonych miejscach zrealizować, bo to są naprawdę fotograficzne samograje.
Łatwo się robi takie zdjęcia? No jak sfotografować dwór, żeby pokazać, szczególnie taki w ruinie, jak znaleźć jakieś takie szczegóły i tak dalej, i tak dalej, technicznie?
No i właśnie ta książka, o której mówimy dzisiaj, czyli Zona, trochę nam to ułatwiła, dlatego że poprzednie książki były wydawane w takiej serii wydawniczej, która była dość uboga graficznie, to znaczy tam do każdego opisu można było dodać jedno zdjęcie, czarno-białe, plus ewentualnie wybrane obiekty na takiej kolorowej wkładce. Tutaj mogliśmy trochę zaszaleć i tutaj rzeczywiście można było pokazać to, w czym specjalizuje się Marcin, czyli nie tylko zdjęcia ogólne, ale właśnie jakieś detale, jakieś takie elementy, które gdzieś wynajduje właśnie obiektywem i faktycznie fotografuje jakieś, czasami jakąś klamkę, czasami jakieś charakterystyczne zdobienia na ścianach, czasami jakieś drzwi, czyli coś, co rzeczywiście jest tym takim skarbem, który w tych wszystkich obiektach można znaleźć. Także no, jeśli chodzi o tą książkę, to rzeczywiście tych zdjęć jest więcej, one są kolorowe i mamy nadzieję, chociaż trochę oddają właśnie tą magię, która w tych wszystkich opuszczonych miejscach się cały czas znajduje.
Najlepiej zobaczyć to na żywo. Czy wy pamiętacie swoje opisane historie? Jakbym otworzył przypadkiem, na którejś to jesteście w stanie coś opowiedzieć? Jakby ktoś was zapytał?
Michał jest w stanie opowiedzieć, jest w stanie podać lokalizację. Ja niestety
to
nie
robimy
pamiętam,
test.
Gdzie byliśmy.
Trafiłem akurat Krakowa, grup Szalonego Grafa. Co o nim wiemy?
No to bardzo łatwa lokalizacja. Pewnie zacząłbym
był
tak,
szalony.
Pewnie zacząłbym tak w każdym możliwym momencie, który byś spytał. No grup Szalonego Grafa to jest oczywiście grup jednego z posiadaczy Krokowa, czyli członka rodziny von Krokow. To była o tyle charakterystyczna postać, że on właśnie ten przydomek zyskał dlatego, że urządzał sobie takie galopady konne właśnie po okolicy, jeździł wokół swoich tych właśnie dóbr i no wszyscy trochę myśleli, że jest taki pomylony, gdzieś tam się...
On się chyba przebierał jeszcze
gdzieś
trochę.
Gdzieś tam się pojawiał. Czy się przebierał? Tak, ale to właśnie już tak nie chciałem wchodzić w szczegóły, raczej chciałem zachęcić do tego, żeby sobie resztę doczytać w naszej książce. Ale tak, faktycznie tak jest, że jeśli przewrócisz kilka stron dalej i zapytasz o kolejne miejsce, ja też myślę, że będę w stanie coś o nim powiedzieć.
Podsklodownia jest następna, Wierzchucino, folwark, nie będziemy zdradzać.
Bo to jest wszystko tak, że o ile Marcin specjalizuje się w tych zdjęciach, to ja właśnie ślęczę i zarywam noce i z wypiekami na twarzy właśnie wertuję te wszystkie stare archiwa i te wszystkie historie składam z tych klocuszków. Więc ja dokładnie właśnie potem wiem, gdzie co jest na mapie i gdzie szukać historii na ten temat. No ale tutaj, żeby nie ujmować, no bez zdjęć Marcina i bez tego właśnie wkładu graficznego, no to ta książka byłaby pewnie śmiertelnie nudna.
Marcin powiedział przed naszą rozmową w studiu jeszcze, że to nie koniec. Projekt jest rozpoczęty, projekt jest niezamknięty i czegoś możemy się spodziewać w jakiejś tam przyszłości nieokreślonej.
No, tak. My ciągle jeździmy i ciągle jesteśmy w terenie, więc prędzej czy później na pewno coś się nowego pojawi, aczkolwiek no, musimy już zmienić formułę, dlatego że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, liczba tych miejsc jest ograniczona i mam wrażenie, byliśmy już przynajmniej w 99% z nich, więc stworzenie kolejnego przewodnika byłoby trudne, ale mamy już pewien pomysł, trochę zmieniamy formułę, chcemy opowiedzieć o nieco bardziej mrocznej stronie Pomorza.
Tak. Mrocznej stronie Pomorza, to znaczy?
Chcemy troszkę pokazać to Pomorze bardziej literacko i bardziej rzeczywiście od takiej strony bardzo może mrocznej i również tajemniczej. Ale nie chcemy nic więcej mówić, gdyż cały czas tą formułę jeszcze dopracowujemy, dyskutujemy, ale myślę, że będzie to ciekawe.
No z tej okazji byliśmy nie dalej jak 2 dni temu na kolejnej wyprawie do takiego miejsca, gdzie oprócz tego, że są oczywiście stare budynki, no to jest to historia pana, który w tym miejscu popełnił samobójstwo. No i tego rodzaju historie będziemy, myślę, teraz zgłębiać.
Czyli można spodziewać się duchów, księżniczek, a może jakiegoś smoka uda znaleźć się na Pomorzu? Takie trochę z pogranicza właśnie horroru.
Smoka już widzieliśmy, był gumowy, wisiał na bramie, wstęp kosztuje 25 zł do miejsca, gdzie są smoki, ale tak w tym kierunku idziemy rzeczywiście w takie klimaty, jak powiedzieliśmy sobie, mroczne, bo rzeczywiście w tych miejscach też się dużo takich mrocznych historii zadziało. Tyle, myślę, możemy na tę chwilę zdradzić.
No to więcej nie zdradzamy. Michał Piotrowski i Marcin Tymiński, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Autorzy książki Zona Pomorskie, przewodnik dla poszukiwaczy tajemnic. O tym dzisiaj rozmawialiśmy w Strefie Historii. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Daniel Wojciechowski i do usłyszenia.
Strefa Historii.